Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to jest Rozmowa Dnia. Rozmowa Dnia w 100 dni rządu Donalda Tuska, ale w tym rządzie sporo więcej nazwisk. Ale czy są pieniądze w budżecie, by 100 konkretów realizować, nawet nie w 100 dni, a w jedną kadencję? O tym dziś porozmawiamy sobie z doktorem Sławomirem Dudkiem, prezesem i założycielem Instytutu Finansów Publicznych, ekonomistą. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
No i wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej, nadmienię jeszcze. No to dobrze, no to 100 dni Tuska w takim razie. Pan jak to ocenia?
Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że 100 dni i te 100 konkretów to jest produkt PR-u politycznego, marketingu politycznego. To nie jest coś, co mnie pozwala mi ocenić politykę gospodarczą, finansową, budżetową. To znaczy trochę, no rozumiem, że musimy wejść w ocenę tego, bo taka jest rzeczywistość, ale to trochę dla mnie wygląda jak taniec z konkretami, mamy tabliczki i pokazujemy, a tu nie o to chodzi, bo po pierwsze te konkrety są nierówne, no bo mamy prace domowe i mamy KPO.
Tak.
No sorry, ale no prace domowe są ważne dla wielu rodziców.
Są bardzo proste do rozwiązania.
Tak, no ale kapy, ale nie można porównać. I teraz tak, mamy, tu jest jeden konkret, tu jest jeden. I ktoś prowadzi ten licznik, to jest bez sensu. No wrzucenie do jednego worka i danie jednego punktu na tej tabliczce tańca z konkretami KPO, no i to jest nieporównywalne. Plus to nie jest kompleksowa strategia gospodarcza. I moim zdaniem nierealne było, 100 konkretów można przedstawić, ale te 100 dni było nierealne. Ten rząd, to też trzeba powiedzieć, no, realizuje to trochę, chodzi po polu minowym. Nie wiadomo, gdzie mina wyskoczy, gdzie trup wypadnie. Musieli ocenić sytuację finansów publicznych. Uważam, że pewne rzeczy ważne dla mnie zostały załatwione z perspektywy gospodarczej, bo ja też taką daję przenośnie, że te 8 lat mieliśmy kryzysu praworządności, kryzysu wiarygodności, instytucji, destrukcję systemu finansów publicznych, wyprowadzenie z finansów wielu. Mamy po trzęsieniu ziemi ten nasz budynek gospodarczy. Chcemy go remontować i dla mnie dyskusja, jaki kolor firanek, prace domowe, nie są istotne. Mamy pewne fundamenty i fundamentem jest te KPO. Bardzo ważne, to jest sukces, to trzeba przyznać. Mamy walkę z praworządnością, bo czy też zmianę kursu i przesunięcie i wracamy, naprawiamy pewne rzeczy i to potrwa. A praworządność jest ważna dla biznesu. Biznes. Nie było inwestycji w Polsce, bo praworządność, sprawność sądów, niepewność prawa nie było. Wiarygodność z perspektywy postrzegania przez rynki finansowe. KPO, oprócz tego, że to są pieniądze, to jeszcze wróciliśmy do Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne. To widać w parametrach rynkowych. No i uważam, że te fundamenty zaczęliśmy naprawiać i musimy iść w górę, realizować. 100 konkretów niczego nie rozwiązuje. Ja czekam na jakiś plan finansowy, wieloletni plan finansowy, na strategię wieloletnią, na cele, na taki plan i strategię na jedną kadencję, a nawet na dwie kadencje, bo planowanie gospodarcze tak powinno wyglądać.
To teraz odbijmy się od słów premiera Donalda Tuska z dzisiaj, który tłumaczy się z niezrealizowanych 100 konkretów w 100 dni, choć taka była zapowiedź, no bo jesteśmy w takiej pułapce intelektualnej, pułapce publicystycznej, która polega na tym, że to może ja chwilę dłużej narysuję ten krajobraz, bo może nie wszyscy z Państwa widzieli, więc Donald Tusk nagrał taki filmik udostępniony na YouTubie, w którym tłumaczy się, dlaczego 100 konkretów na 100 dni nie zrealizował, a właściwie mówi, przepraszam, ale przeliczyłem się, myślałem, że 100 dni to kawał czasu i dam radę, no ale jednak nie udało się, a jestem ambitny, chcę szybciej, chcę więcej, no ale robimy co możemy, żeby wszystko to zrealizować. I co więcej, powiedział, że zwykle w polityce jest tak, że rząd ma 100 dni spokoju, 100 dni na ułożenie się w nowej rzeczywistości i wtedy ruszenie z kopyta. A tu jest na odwrót. On oczywiście wskazywał na te problemy związane z wojną w Ukrainie, ale też wszystkie inne aspekty związane z kwestiami gospodarczymi. No i dlatego też powiedział, że wszystkich 100 konkretów nie udało się spełnić, w głównie tych gospodarczych. Czy pan właśnie tak to ocenia, bo znowu rodzą się dwa obozy i już kończę ten przydługi wywód. Bo jak ktoś powie, oceniacie Tuska, dajcie mu spokój, za mało czasu, to staje się symetrystą. Z drugiej strony on złożył te obietnice, więc trudno nam dziennikarzom o to nie pytać. No ale z innej strony wiemy, w jakim otoczeniu żyjemy. I znowu kończę teraz. Pan w tym studiu wiele razy mówił o tym, że przy takich rządach jak PiS, żeby z nimi wygrać, trzeba niestety wpaść trochę w pułapkę populizmu. Czy teraz jest czas, żeby nauczyć się komunikować, rozmawiać z wyborcami i mówić, że słuchajcie, nie wszystko da się zrealizować, bo są sprawy ważniejsze?
Znaczy, powiem tak, a ja nie mówiłem, przecież wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że tego się nie da, że to jest nierealne. W zasadzie można powiedzieć, że ten film dzisiaj mówi, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, że jest to pole minowe, że są dużo wyzwania, że trzeba to rozłożyć w czasie. Ja to mówiłem od samego początku i dla mnie 100 konkretów to jest przedsięwzięcie, to jest produkt polityczny. To nie jest strategia gospodarcza, to nie jest plan gospodarczy, taki kompleksowy, dotykający kompleksowo tego, gdzie chcemy widzieć Polskę za 4 lata, za 8 lat. To jest za mało. Realizacja 100 konkretów nie załatwi problemów, które stoją przed Polską, wielu aspektów nie dotyka. Mówię, no mamy od pracy domowej po KPO, mamy od jakiegoś rozwiązania, które kosztuje 5 milionów, do rozwiązania, które kosztuje 60 miliardów złotych. I to tego nie rozwiązuje. Fakt jest taki, że to jest pole minowe i pewnych rzeczy ja się nie spodziewałem. Na przykład tego, że prezydent powie, że będzie wszystko wysyłał do Trybunału. Nie, tego chyba się nawet nie spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że będzie kohabitacja, że będzie blokowanie Sejmu, podważanie głosowań. No, widać, że cały czas jest trudna sytuacja. Też trzeba zacząć od punktu startowego. Ja to już mówiłem. Znaczy, rozumiem, że rząd chciał to potwierdzić, wejść do resortu i sprawdzić, jaka jest sytuacja finansów. Ale ja 3 takie punkty startowe. Przecież wielokrotnie mówiliśmy, że będzie procedura nadmiernego deficytu, tak? W maju. Były takie dyskusje, a może nie będzie. A ja mówię to już od kilkunastu tygodni i nasze raporty to pokazują. Tak, w maju będzie procedura nadmiernego deficytu i to już potwierdził minister finansów. Mówiliśmy też w jednym z naszych rozmów, że rząd Morawieckiego zostawił nam dług w relacji do PKB na ścieżce wznoszącej, w strategii zarządzania długiem. I co to oznacza? Że rząd premiera Morawieckiego napakował do tego budżetu na 2024 pełno różnych rzeczy, zobowiązań, wydatków militarnych i tak dalej. Nawet założyli, że przywrócą VAT, żeby to trochę nie wyglądało tak źle, ale nie powiedzieli społeczeństwu, że w kolejnych latach, no bo właśnie to pokazujemy, że to jest taka czerwona linia, że premier pokazał, że dług będzie wynosił, premier Morawiecki, jego rząd pokazał, że za kilka lat dług będzie wynosił 57 z kawałek, czyli poniżej 60%. Ale drobnym drukiem w strategii napisał, że żeby nie przebić tych 60, to trzeba założyć cięcia w budżecie po 40 miliardów rocznie, czyli łącznie 120 miliardów cięć przewidział drobnym drukiem rząd premiera Morawieckiego. A bez tych cięć dług idzie na 67. I to zostawił w spadku obecnemu rządowi. No i jeszcze luka VAT zaczęła rosnąć, ja o tym mówiłem. Taki ten cały sukces w VAT-ie, główny silnik dochodowy siadł. VAT nie idzie i luka VAT-owska zaczęła rosnąć. Ona jest dalej niższa, gdzieś była parę lat temu, ale zaczęła rosnąć i to jest ten punkt startowy tych problemów. Rozumiem, że rząd chciał się utwierdzić w tym, że tak wygląda taka sytuacja, ale też w ostatnich wpisach premier to potwierdził, że zostawili duży dług, że są problemy i rzeczywiście trzeba się zacząć przyglądać tej sytuacji i ułożyć te klocki. 100 dni to było od początku nierealne.
Tak, 100 konkretów na 100 dni.
Tak.
Nawet mieliśmy tutaj, zachęcam też do oglądania rozmowy dnia wcześniejszej, też publikowanej 22 marca na 100 dni, gdzie senator Górska z Paktu Senackiego stwierdziła, że to są taki challenge, który stawia sobie nowy rząd, koalicja rządząca razem, akurat nie jest w tym rządzie, ale w Pakcie Senackim to też trochę inaczej wygląda, że te wyzwania były zbyt wysoko, ta poprzeczka była zbyt wysoko postawiona, ale też, że oni sami nie spodziewali się Wiedzieli, że będzie bałagan do posprzątania, ale nie sądzili, że aż tak duży bałagan do posprzątania po poprzednikach, którzy teraz na konferencjach prasowych wychodzą i uderzają w nowy rząd, twierdząc, że są nieudolni.
No tak, bo jeszcze zabetonowane instytucje, blokowanie wymiany instytucji, czyli niepozwolenie funkcjonowania rządowi pełną parą. Plus pamiętajmy, 100 konkretów to jest propozycja jednej z partii koalicji, tak? Mamy koalicję, mamy różne partie.
Ale to akurat dla Donalda Tuska jest dość wygodne.
Ale o to chodzi, że wiadomo, że umowa koalicyjna nie zawiera wszystkich rozwiązań, które są w 100 konkretach. Każdy ma swoje konkrety. Widzimy, że pojawiają się już spory, bo trzecia droga chce składkę zdrowotną przywrócić w pełni. Tutaj Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ma inne. Czyli to też musi się dogryzać, ale uważam, cały czas uważam, że ja chciałbym w końcu, żeby mówienie o gospodarce, żebyśmy powrócili do planów, strategii, reform, do myślenia takiego kompleksowego, a nie slajdów, hashtagów, konkretów, obietnic. Okej, niech będą obietnice.
Pustosłowia takiego.
Tylko, że o to chodzi, że my musimy mieć projekt odbudowy zniszczonej gospodarki, instytucjonalnie szczególnie, praworządność, instytucje, finanse publiczne, wiarygodność, dialog społeczny i tak dalej, niskie inwestycje, ale my musimy mieć projekt architektoniczny, a nie listę zakupów jakąś, co tam i tak mamy na punkcie pierwszym firanki, fundamenty, dach, nie wiem, dywanik w łazience, no i takie mamy taką listę takich, to są konkrety, tylko że od bardzo malusieńkich, być może ważnych dla pewnych grup, ale to nie jest plan. Ja uważam, że i to jest trochę, uważam, że chciałbym ten plan zobaczyć. Ja chcę zobaczyć plan i obietnice mogą być, ale niech one będą, jeżeli mamy babciowe, ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale w strategii gospodarczej powinien być punkt. Zwiększenie aktywności kobiet w wieku okołorozrodczym. Przed, po i tak dalej. Tak. Taki działanie. Diagnoza. Jakie mamy już działania do tego przedstawione i jakie dodajemy? I dlaczego je dodajemy? I ile to kosztuje? I okej, jak podczepimy obietnicę pod taki plan architektoniczny budowy tego, czyli inaczej, najpierw musimy mieć plan, jak zbudować pokój albo łazienkę, jakie są tam kafelki, aby zacząć projektować, jaki dywanik będzie tam.
Oczywiście.
Chociaż... I o to chodzi. I my mówimy o dywanikach, a nie mówimy, jak wygląda łazienka.
Ale też chyba za mało się tłumaczy mechanizmów pewnych działań, bo na przykład to babciowe, tak nazwane, ale już mówi się o programie Aktywny Rodzic i nawet nie ma tam słowa matka. Co więcej, pojawiły się zapowiedzi, że nawet umowa będzie musiała być zrzeczoną babcią podpisana, żeby to 1500 zostało wypłacone w pełnym wymiarze i w pełnym wymiarze właśnie tylko w takich przypadkach, gdy jest ta umowa, gdy na przykład będzie to żłobek, no to jednak zamiast 400 zł to 1500, czyli tak de facto 1100, a jeśli jest tam jeszcze jeden wariant 500 zł. Nie będę teraz tego rozwijał, tylko chodzi mi o to, że to jest tak, że kobieta wracając, no bo to głównie ma być dla kobiet, wracając na rynek pracy, odda te 1500, bo siedząc na macierzyńskim trzeba jej wypłacać ten zasiłek. Jak wróci do pracy, to co te 1500, co dostanie, to trochę sama sobie na to zapracuje. I to jest dobre, bo aktywizuje zawodowo, ale właśnie wydaje mi się, że cały czas w przestrzeni publicznej mamy za mało konkretów z takim mówieniem, bo to jest wszystko takie czarowanie, takie populistyczne hasełka, a potem jak się zagłębi w projekty, to już tak kolorowo nie jest. Wiele rzeczy trzeba odkłamać, więc może teraz odkłammy kwestie związane z VAT-em zerowym na żywność i z cenami energii. Bo Prawo i Sprawiedliwość powie, że to Tusk zabiera, co miało być dane nieodebrane, a przecież to Morawiecki zakładał już w projekcie budżetu, że tego nie będzie, prawda?
Tak, nawet przyniosłem. To jest pierwsza strona, pewnie tego nie widać, ale można znaleźć. To jest pierwsza strona, druk numer 3639. Premier Morawiecki złożył projekt ustawy budżetowej w ubiegłym roku, pod koniec września, do Sejmu jeszcze poprzedniej kadencji, projekt ustawy budżetowej i w tej ustawie budżetowej mamy załącznik, mamy prognozę z dochodów z VAT i tu jest podpis premiera Morawieckiego, żeby nie było.
Tak.
Tu jest podpis premiera Morawieckiego i w tym projekcie ustawy budżetowej mamy prognozę VAT-u na rok 2024. Tam jest bardzo duży wzrost, dwukrotnie większy albo nawet wielokrotnie, trzykrotnie większy niż wskazywałoby na to wzrost konsumpcji, bo konsumpcja według powiedzmy PKB nominalny, konsumpcja, ta podstawa VAT-u wzrośnie o 10%, czy tam o trochę o więcej, a mamy wielokrotny wzrost. No i wszyscy ekonomiści wiedzieli, że w tej dużym wzroście jest przywrócenie stawek na żywność, które daje od 10 do 12 miliardów złotych. I przyciśnięty do ściany minister Skuza na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, no ponieważ jak, tak inaczej, na slajdach to można oszukiwać, jak nie ma dyskusji, debaty, można oszukiwać, a on tam przyciśnięty, byli ekonomiści, powiedzieli, to proszę nam punkt po punkcie rozliczyć, z czego ta wynika liczba. No i on w końcu przyparty do ściany powiedział, tak, założyliśmy przywrócenie VAT na żywność w tej prognozie. Niestety, tutaj też jest oszustwo budżetowe, bo prognoza zawsze ma taki opis. Opisuje się, jakie czynniki założono w tej prognozie. I na przykład w tej i to jest taki dołączone do kilkaset stron to ma, taki opis prognozy budżetu słowny, nie tylko tabelki, tylko żeby właśnie media, ekonomiści, zwykli obywatele zrozumieli, mogli przeczytać, co tam się kryje za tymi liczbami. I tam w przypadku dochodów wymieniono kilkanaście różnych sytuacji, wymieniono jakieś drobniutkie rzeczy, które dają tam parę milionów złotych do dochodów. I dziwnym trafem nie wymieniono czynnika VAT. Uważam, że to jest oszustwo budżetowe, powinno być zbadane, kto kazał wykreślić to z opisu. Czyli to jest cynizm, hipokryzja, było założone, podpisane przez premiera w projekcie ustawy budżetowej. Wtedy odpowiadali za finanse publiczne, nie chciał pokazać większego budżetu. Nagle, jak już weszli do opozycji, to zaczęli składać te propozycje i mówi, że to nie oni, że to, no to jest kompletna hipokryzja. Założył to rząd, podpisał premier i dziwi mnie to podejście. To powinno, uważam, że właśnie Biała Księga, Najwyższa Izba Kontroli powinni zbadać, kto kazał komu wykreślić ten punkt. I tam to powinno być rozliczone. To jest element przejrzystości, opisywanie wszystkich czynników, na które składa się prognoza, bo później można udawać, że to nie my, że to ktoś inny.
Dwa fanatyczne obozy, jeśli chodzi o głosujące osoby, no to są takie, w których czego by nie zrobił Tusk, czy koalicja 15 października, złośliwie nazywaną koalicją 13 grudnia przez tę stronę, czego raczej nie, chyba nie warto podbijać, to czego by nie zrobili, zawsze będzie źle. Druga strona mówi, nie patrzcie, jakby dajcie im trochę spokoju, niech sobie działają, bo PiS był najgorszy. Potem właśnie pojawia się ten sławetny symetryzm. To jest trochę tak, że trzeba oczywiście czytać wszystkie te wystąpienia, co kto chce powiedzieć między wierszami, ale czy naprawdę jest tak, że to się da wymówić wszystko? Bo jak ja słyszę Przemysława Czarnka, który wychodzi i mówi: Szanowni Państwo, dzięki Prawu i Sprawiedliwości, naszej polityce, myśmy to prognozowali, inflacja już w marcu osiągnie cel inflacyjny. 2,5%, czyli plus minus 1 od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Czy można mówić, bo inflacja spada, to jest fakt, natomiast są prognozy, które mówią, że za chwilę puder niższej inflacji opadnie, z żywnością, z cenami energii i tak dalej, i odbije ta inflacja do 6, może nawet 8, no ale zatrzymajmy się na 6%. Kiedy możemy mówić o tym, że inflacja osiąga cel? Kiedy średniorocznie, czy raz w miesiącu i już jesteśmy w celu?
Ja to mam takie porównanie. Mamy pacjenta, gospodarkę z gorączką inflacyjną i włożyliśmy go do wanny z lodem i mierzymy mu temperaturę. No i wyszło te 2,5, o które mówi minister Czarnek. A on ma zapalenie, ma tam wyrostek, trzeba go operować, a nie leki przeciwbólowe wkładać do wanny. Nie zaczęliśmy operować wyrostka temu pacjentowi, tylko wsadziliśmy go do wanny i wyciągamy, o, 2,8, sukces. A on już jest tam odmrożony, trzeba go, już za długo leży w tym lodzie, trzeba wyciągnąć tego pacjenta, naszą gospodarkę. I co to jest ten lód? No to jest właśnie czasowe obniżenie VAT-u na żywność. Już rząd Morawieckiego założył, że trzeba to przywrócić, no bo mamy wydatki zbrojeniowe.
Choć teraz będzie wmawiał ludziom, że było inaczej.
Rząd Tuska realizuje to, co założył, jeszcze raz podpis Morawieckiego, to, co było założone. Słusznie, ekonomicznie to jest słuszne, bo to nie był dobry instrument do pomagania. To był tylko ten lód taki w wannie, który zniekształcał
zapis. Na czas naprawdę wysokiej inflacji.
Tak, i to dodaje, powiedzmy, punkt. No i cały czas mamy ceny maksymalne jeżeli chodzi o
ceny energii.
I to też musimy, to nie jest, żadnego kraju na świecie nie stać, aby wiecznie mrozić. To kosztuje budżet, to kosztuje firmy, które produkują energię, one teraz nie inwestują, bo muszą...
Zerowy VAT na żywność, 3 miliardy na kwartał, czyli to 12 miliardów w skali roku, 3 już przepadły, ale 9, jak rozumiem, uda się odzyskać, licząc tak. Circa about.
A jeśli chodzi, że cel inflacyjny osiągniemy wtedy, kiedy wyciągniemy tego pacjenta i wtedy mu zaczniemy mierzyć to prawdziwe zapalenie i kiedy zaczniemy walczyć. I tym, moim zdaniem, my nie osiągnęliśmy celu. I nawet prezes...
Ale jak rozumiem, to musi też być cykliczne. W sensie my jakby w 2025 powinniśmy powiedzieć, że średnioroczna w 2024 była w celu, tak?
Prezes Glapiński nawet, to jest dziwne, że wcześniej nie pokazywał dwóch projekcji, czyli projekcje z pacjentem w wannie z lodem, tak, i projekcje z pacjentem... mamy teraz, i teraz na ostatniej projekcji nagle wszyscy ekonomiści krzyczeli. Ja pamiętam, jak krzyczałem: panie prezesie, sztuczna inflacja jest. Trzeba pokazać inflację, co będzie, jak odmrozimy ceny i co będzie, jak VAT zostanie przywrócony. Wtedy nie pokazywał tej linii. Teraz nagle, jak pojawił się nowy rząd, mamy już dwie linie i słusznie, świetnie. I o to chodzi, że trzeba dopasować politykę do jakiegoś scenariusza, nie sztucznego w wannie, tylko do prawdziwego.
A czy to jest wystarczające, takie zachowanie na przykład, by stawiać pod Trybunał Stanu? Pewnie nie, bo ale prezes Narodowego Banku Polskiego nie powinien być apolityczny. A jeśli teraz, bo możemy czytać tak, jest publikacja Narodowego Banku Polskiego z dwiema liniami, która pozwoli Prawu i Sprawiedliwości powiedzieć: zobaczcie, rząd Tuska odmroził ceny energii, zdjął zerową stawkę na podstawowe produkty żywności, no to znaczy, że inflacja poszła z tego gorszego odczytu, bo gdyby to utrzymał, to byśmy mieli niższą inflację, czyli wina Tuska.
No, to znaczy to.
Ja mówię, i to jest ta kłamliwa narracja, która będzie pewnie.
Proszę zobaczyć, że to jest skoordynowane. Mówiłem wcześniej, że ktoś podjął decyzję o wykreśleniu słowa opisowego, że przywracamy VAT na żywność, mimo że w liczbie była. Ktoś podjął decyzję. Ja mam apel do ministra Domańskiego, proszę to zbadać, tak, jako obywatel. Ja chcę wiedzieć, kto, dlaczego kazał usunąć tą liczbę, żebyśmy. Bo wtedy by nie było dyskusji. Ja pamiętam, minister Soboń mówi: ale przecież to jest tylko prognoza, to trzeba mieć rozporządzenie. No nie, no jak ktoś wpisuje do liczbę i wysyła do Brukseli i wszystkim mówi i planuje zadłużenie do sytuacji, kiedy VAT jest przywrócony, to jest jedno. Czyli ktoś podjął decyzję o wykreśleniu, ktoś podjął decyzję w NBP, żeby nie pokazywać tej linii, i to wszystko jest polityka. Scenariusz napisany pod to, żeby teraz móc udawać, że nie było tego w ustawie budżetowej, że to nie wpływało na ceny. A przecież za każdym razem rząd Morawieckiego zakładał to odmrożenie. I dlaczego wtedy tych dwóch linii nie było? Tak, to jest, uważam, że być może to... Znaczy, aczkolwiek to jest trudne do udowodnienia. To jest bardzo ewidentne...
kłamstewko takie, czy to przemilczenie? Okay.
Przemilczenie. No trzeba być może zbadać, dlaczego tej drugiej linii wtedy nie pokazywali, jakie wtedy przyjmowali założenia co do tej sytuacji odmrożenia cen i sytuacji przywrócenia VAT na żywność.
To też łatwo pewnie powiedzieć, że dopiero w 2024 pojawiły się informacje o tym, że będzie odmrażanie, więc można było to wrzucić
Ale było w liczbach. No to jest właśnie takie ukrycie. To jest, znaczy było w liczbach,
nie było w...
To znaczy, że prezes banku, Narodowy Bank Polski, zrobił niespójną prognozę wtedy. Jeżeli mówi, że nie potrafił tej drugiej czerwonej linii narysować, to znaczy, że co, nie potrafił i przeczytać, co jest w ustawie budżetowej, nie wyczytał w mediach, bo to później media mówiły, że minister Skuza się przyznał, że tam jest VAT na żywność, to nie odczytali tego. No, to moim zdaniem albo mamy fatalny błąd prognostyczny i nie czytanie sytuacji, albo mamy manipulację i jakieś znowu ukrywali czerwoną linię ze scenariuszem powrotu VAT na żywność i odmrażaniem cen, ukrywali zapis słowny w ustawie budżetowej. I to jest to trzeba zbadać.
Wiele konkretów wymaga wiele miliardów złotych czy euro i zostawmy to na razie z boku, już dajmy spokój tym 100 konkretom, ale 100 dni to jest dość statecznie dużo czasu, by robić pewne zmiany, o które możemy już z pewnością oceniać. Takie jak na przykład przejrzystość finansów publicznych, tak zapowiadana. Pan apelował, stąd też Instytut Finansów Publicznych, władzy na ręce, dbajmy o przejrzystość finansów, niech budżet państwa będzie publiczny, czyli żebyśmy my mieli do niego wgląd. Czy pan ma poczucie po tych 100 dniach, że zaczęło się dziać coś dobrego, czy cały czas ma pan poczucie nomen omen deficytu w tym zakresie?
Tak, mam, znaczy tak, widzę, po pierwsze widzę bardzo szybkie, sprawne działania ministra Bodnara. To jest w ogóle dla mnie, ale to są też ważne aspekty dla gospodarki, bo tak jak mówiłem, praworządność jest istotna dla gospodarki, dla inwestycji,
wśród kamieni milowych.
Dla wiarygodności. No i widzimy w działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, po pierwsze, bardzo szybkie działanie, chyba wszyscy zaskoczeni jesteśmy, bardzo przejrzyste działanie. Proszę zobaczyć, że minister Bodnar cały czas te konkursy na prokuratora są transmitowane, otwarte, no, wysokiej jakości standard, tak chciałbym, żeby konkursy...
Europejsko. Nawet
nabory na wszystkie stanowiska w administracji, w innych resortach, żeby tak wyglądały, nie gdzieś tam w gabinetach, tylko ta dyskusja online, na Twitterze mogłem, czy tam na X obecnie oglądać relacje, co tam się działo, plus minister Bodnar wykorzystał to, co przygotowały, w ogóle do rządu zaprosił przedstawicieli środowiska, albo też współpracuje ze środowiskiem NGO-sów i wykorzystuje te analizy, które były. Przecież nie, projekty naprawiania praworządności to są stricte przez te różne organizacje prawnicze, które walczyły z praworządnością. A uważam, że... Znaczy, a tak, no cię też się pochwalę, bo od 95 dni na stole leży raport. To jest plan naprawy finansów. Stabilny i przejrzysty budżet pod kontrolą obywateli. Tak, przejrzysty. I my tutaj napisaliśmy dokładnie, jak trzeba przywrócić przejrzystość. I przywrócenie przejrzystości nic nie kosztuje. Tu nie trzeba wyciąć jakichś wydatków, zabrać komu cokolwiek. Wiem, że się jej nie da też zrobić przez 100 dni. Znaczy instytucjonalnie pewne włączenie funduszy do budżetu i tak dalej. Ale plan mam niedosyt. Ja bym chciał już zobaczyć ten plan, jakie są zamierzenia rządu. Bo dla mnie jak na razie tam jeden, bo jest konkret, przywrócimy przejrzystość w tych 100 konkretach. Na razie się nie mamy planu takiego długookresowego, kompleksowego. Jest również w umowie koalicyjnej, to też jest bardzo ważne, że w umowie koalicyjnej jest tam chyba bodajże punkt 11, też mówiący o przywróceniu przejrzystości. I ja chciałbym zobaczyć plan. I to inaczej, już nie ma czasu, bo w zasadzie już się zaczęły prace nad projektem ustawy budżetowej na rok 2025. I to będzie pierwsza ustawa budżetowa przygotowana przez nowy rząd, bo ta ustawa, budżet czterodniowy, to na 24, on jest w 95% budżetem poprzedniego rządu, ten nowy rząd miał tylko 4 dni. W maju zobaczymy wieloletni plan finansów państwa i też liczę, że tam już zobaczymy pewne strategie.
Choć miało być wcześniej, prawda? Bo może zacytuję...
Ale mam niedosyt, bo plan kierunki powinny być i inaczej. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, bo tutaj mam koszulkę, że projekt ustawy budżetowej na 2025 będzie niezgodny z artykułem 219 Konstytucji, który mówi, że finanse publiczne prowadzi się w ustawie budżetowej. Koniec i kropka. To znaczy, że...
Nie wyprowadza się pieniędzy poza budżet.
Nie ma. Nawet jeżeli je gdzieś powiesimy, opublikujemy, ujawnimy, to jest za mało. One mają być formalnie w budżecie, dyskutowane w parlamencie, mają być planami w rozumieniu ustawy budżetowej. Tak mówi Konstytucja. Albo przywracamy praworządność od projektu ustawy 2025, albo nie, ale ja nie widzę uzasadnienia. Nie widzę kompletnie uzasadnienia i Instytut Finansów będzie tutaj głośno krzyczał, jeżeli dalej... Bo powiem tak, zostawienie furtki jakiejkolwiek, niedomknięcie furtki przejrzystości finansów publicznych i zgodności ustawy budżetowej z artykułem 219, to jest ryzyko, że nie ma gwarancji, że kiedyś w przyszłości znowu nie będzie jakiegoś rządu, który będzie próbował naginać te zasady i z uchylonej furtki zrobi przewróconą bramę. W 2015 roku była delikatnie uchylona furtka, jeżeli chodzi o fundusze przy BGK. Przyszedł rząd Zjednoczonej Prawicy, kopniakiem wywalił zupełnie tą bramę, korzystając z precedensu uchylonej furtki. I powiem tak, gdyby nie uchylona furtka, być może nie dałoby się finansować z tych pieniędzy poza budżetem łamania praworządności i być może nie udałoby się rządzić takiemu rządowi 2 kadencje. Uważam, i dlatego my musimy to domknąć. Jeżeli nie chcemy powrotu w przyszłości jakiegoś rządu, bo wszystko jest możliwe. Myśleliśmy, że demokracja jest na zawsze, że praworządność jest na zawsze, a tu się okazuje, że nie. Musimy domknąć.
Tak, to ten konkret to jest numer 69. Przywrócimy przejrzystość finansów publicznych, przedstawimy białą księgę stanu finansów publicznych na koniec 2023 roku. Winnych przestępstw urzędniczych pociągniemy do odpowiedzialności. W ciągu 100 dni ujawnimy plany finansowe i wszystkie wydatki funduszy poza budżetem.
Tylko mówię, to jest dosyć szczegółowy i lakoniczny, bo ja też czekam na konkrety, bo samo ujawnienie to jest za mało. My musimy mieć zgodny z konstytucją projekt ustawy budżetowej na 2025 rok.
Mhm. Dobrze, to w takim razie tutaj ten konkret akurat warto było poruszyć. Pułapka takiego, co zrobimy, a za co rozliczymy PiS i tak dalej, to jest i ta pułapka populizmu i jeszcze seria wyborów, które są przed nami. Ale Donald Tusk na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej mówi, my jesteśmy w czasie przedwojennym. Joe Biden, zanim Tusk i Duda do niego pojechali, mówi, jeśli wydaje wam się, że Putin zatrzyma się na Ukrainie, to się na Ukrainie nie zatrzyma, pójdzie dalej. Teraz co trzeba zrobić? Jak to komunikować i jak dostosować budżet państwa do czasów przedwojennych?
No i tutaj widzę niekonsekwencje i na razie nie znam planów rządu. Uważam, że albo sytuacja jest poważna, albo nie jest poważna. Podam przykład, znaczy tak, mamy plan wysokich wydatków zbrojeniowych, 4% na PKB. Tutaj też do końca nie wiem, jaki jest plan, jak długo będziemy to realizować. Moim zdaniem rząd powinien nam, ekonomistom, powiedzieć, tak, nie wiem, 5 lat po 4, później 3, później 2. No bo żeby zrobić scenariusz i ocenić, czy to się spina, muszę wiedzieć, a ja tego nie wiem. Nie wiem, jakie są plany, ja nie chcę wiedzieć, na jakie armaty i czołgi wydajemy, bo to jest jakaś tajemnica, powiedzmy, ale jakie kwoty zamierzamy przeznaczyć. Ja nie widziałem takiego planu i on musi być rzeczywiście długookresowy, żebyśmy wiedzieli, jakie są potrzeby pieniędzy, ile musimy zdobyć pieniędzy na finansowanie do zbrojenia, tak?
Mm-hmm.
Po pierwsze, chciałbym przypomnieć, tego może nikt nie wie, ale Grecja w latach 80. i 70. wydawała średnio 5% na zbrojenia, bo mieli konflikt z Turcją i się mocno zbroili. Wszyscy myślą, że Grecja to są te transfery społeczne, różne takie plusy i tego typu transfery, ale nie, oni w dużym stopniu obciążyli swoje finanse i tylko w dwie dekady, w 70. i 80. wydali 100% PKB na dozbrojenia, a później jak nawet zmniejszyli te wydatki, to też 3% realizowali, czyli bardzo dużo.
Ale musieli to zrobić z perspektywy bezpieczeństwa, ale jak rozumiem, później były tego konsekwencje, że trzeba było obsługiwać ten dług.
Ale mogli się zastanowić,
czy aż tak,
czy jeżeli się zbroimy, to transfery też. Mm-hmm. I teraz ja mam pytanie, czy w 2011, 12 i 13, kiedy było to, Grecja bankrutowała, czy Grecja była bezpieczna wtedy? Czy była bezpieczna, czy nie istniało... Akurat oni nie mieli takiego przeciwnika jak Rosja, tylko to była Turcja, ale wyobraźmy sobie, że mamy przeciwnika Rosję, który wykorzystuje wojnę hybrydową, finansuje różnego rodzaju, może finansować ruchy polityczne, społeczne i podburzać do konfliktów. Pamiętajmy, wtedy były koktajle Mołotowa w Grecji. Być może zabrakło pieniędzy dla żołnierzy albo dla policjantów, emerytury i tak dalej. No w takich warunkach, znaczy Putin, gdyby miał taką sytuację gdzieś tutaj w krajach, którymi ma teraz wojnę, konflikt czy zagrożenie, to by wykorzystał. No Turcy wtedy być może nie wykorzystali.
Czyli chodzi, mówiąc wprost, trzeba rozważyć, bo zbrojenie się, to jest ta stara zasada, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, musimy pokazać mocne uzębienie, jeśli chodzi o armię, czyli trzeba zastanowić się nad transferami społecznymi, rozumiem.
Nad budżetem, jak to sfinansować, bo ja uważam, że finansowanie długiem zbrojeń, no jest bardzo niebezpieczne.
Bo to jest znowu niebezpieczne, bo trzeba by było co? Gdzieś zabrać, gdzieś uszczknąć, nie transferować pieniędzy gdzieś?
Ale i teraz mam taki, ja uważam, że jeżeli sytuacja jest poważna, tak jak to jest przedstawiane, to naprawdę wakacje od ZUS to jest coś, co jest bardzo tak ważne, że w warunkach zagrożenia
wojennego, jakieś inne takie...
Czy VAT na usługi kosmetyczne, beauty, naprawdę? Tak, znaczy ja uważam, że musimy... Znaczy obniżanie podatków w warunkach, kiedy mamy bardzo duże wydatki zbrojeniowe.
Niedowózkę VAT-u.
Niedowózkę VAT-u. Mamy wyzwania po stronie edukacji, lukę. To można powiedzieć, to jest deficyt. PiS też zostawił deficyt jakości usług publicznych.
Mm-hmm.
To trzeba by było doliczyć do deficytu. To są jakieś konkretne pieniądze, które zostały realnie zabrane z tego systemu. W ochronie zdrowia być może podobnie. I teraz tak, jeżeli stawiamy wszystko na jedną kartę, zadłużamy się bez opamiętania, zobaczmy, że musimy to robić w dolarach, relatywnie te rentowności są duże i to wypycha możliwości finansowania usług zdrowotnych, no to może się za... Ja nie mówię, żeby się... Znaczy, jest... Dług może finansować i zbrojenia, i inne wydatki. Ja nie jestem za tym, żeby dług był zero, nie? Mm-hmm. Tylko musi być na rozsądnym poziomie. I to oznacza, że nie ma teraz miejsca na obniżki podatków. Ja nawet mówiłem ostatnio, że potrzebna jest debata, być może nad czasowym jakimś podatkiem, który finansować będzie te zwiększone zbrojenia. W drugą stronę jest nam potrzebne. Podatki powstały, historia podatków, historia ekonomii, podatki powstały na skutek wojen. Władcy mieli swoje skarbce i tak dalej, finansowali wojny, mm-hmm. a później zobaczyli, że, no, że wojna bardzo dużo kosztuje i zaczęli nakładać podatki. Podatek jest właśnie wyszedł od wojen, mm-hmm. ale to było... I tą dyskusję musimy uruchomić, musimy ustawić priorytety, musimy szukać rozwiązań, bo rozwiązanie jest takie, że trzeba przemyśleć cały budżet, zobaczyć rzeczywiście, co jest priorytetem. Moim zdaniem szansą również są środki europejskie. To jest dobry ruch, że Polska powinna teraz bardzo mocno pukać, lobbować za tym, żeby... No bo to jest granica Unii Europejskiej, tak? I moim zdaniem, no jeżeli mamy program odporności i odbudowy KPO słynne, który ma budować odporność Unii Europejskiej od pandemii, no to teraz mamy wojnę. No powinniśmy zbudować odporność Unii Europejskiej, granicy wschodniej od wojny i... Jeżeli wszystkie
to
kraje
są żarty, to
europejskie już... nawet niewiele musiałyby się zrzucić na to, żeby naprawdę tą granicę bardzo zabezpieczyć. I uważam, że budżet unijny na zbrojenia to też jest kolejny oddech. No ale umówmy się, no, nie obniżajmy tutaj za wszelką cenę tych podatków. Ja chciałbym mieć niskie podatki. Jestem zwolennikiem niższych niż wyższych podatków, ale jeżeli mamy takie wyzwania w postaci wydatków zbrojeniowych, no to róbmy, albo jest sytuacja poważna, albo nie jest poważna. Ja uważam, że niepoważne jest takie dziubanie dochodów w kierunku ich zmniejszania na jakieś takie wyrwane dla wyrwanych grup, podczas gdy wszyscy, gdy są takie potrzeby.
Panie doktorze, spinając klamrą naszą dyskusję, jest jeszcze ważny wątek rolników. Wydaje mi się, że to jest wygodne dla obu stron sporu politycznego. Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje to po swojemu, uderzając w rząd Donalda Tuska, choć gdy problemy rolników były za ich kadencji, to jakby w ogóle tego nie zauważali, nie wiedzieli, jak mają sobie poradzić. Teraz przytulają ich do piersi i są przyjaciółmi rolników. Z kolei rząd Donalda Tuska mógłby korzystać trochę z tego, że okej, dobra, możemy zarządzić tym kryzysem, to są rolnicy, jakoś damy radę i w tym czasie możemy pozałatwiać inne sprawy, na których teraz na nas nie będą patrzeć. Z kolei taki kraj jak Rosja z pewnością mógłby chętnie korzystać na podsycaniu tych emocji, polaryzacji społeczeństwa i skłócania ich w nastrojach antyunijnych. No i powstał raport Ziarno Niezgody Instytutu Finansów Publicznych, pana Instytutu. No i w tym raporcie właśnie, jakie są główne konkluzje, bo zastanawiamy się, czy rolnicy protestują przeciwko Zielonemu Ładowi, czy protestują przeciwko temu albo przez to, że ich produkcja staje się nieopłacalna.
W tym raporcie obalamy pewne mity. Prawdą jest, że spadła opłacalność produkcji rolniczej, ale nie całej, tylko tej związanej z produkcją zboża, kukurydzy, czyli taką produkcją roślinną, ale też nie w całym segmencie. I to jest prawda. Ale tego na sztandarach jakby nawet się nie pojawia, bo na sztandarach mamy właśnie mity. I na sztandarach jest mity, że to zalało nas zboże z Ukrainy i to zboże z Ukrainy jest przyczyną problemów, że to Zielony Ład jest przyczyną tych problemów, że Unia Europejska, pojawiają się hasła pod tytułem Polexit. Mhm. I to jest kompletna nieprawda. Przyczyną niskich cen zboża jest sytuacja na świecie, globalnie. Wszędzie na świecie spadają ceny zboża. W Lizbonie, Australii, Stanach Zjednoczonych ceny zboża są niskie.
Globalnie.
To są czynniki globalne, bo mamy nadprodukcję zboża globalnie. Australia eksportowała 10 milionów ton, teraz 30 milionów. Tak? Trzykrotnie zwiększyła eksport, bo mieli dobre plony i te ceny w Polsce są silnie, one są w zasadzie identyczne, jakby narysować linię cen zboża w Polsce i tą linię na giełdach światowych, w Holandii, w różnych tam giełdach towarowo-rolniczych, to wyglądają idealnie. Czyli to nie zboże z Ukrainy, tylko ta sytuacja globalna. Do tego dokłada się też Rosja, bo Rosja nagle zaczęła bardzo dużo importować i są, ja tego nie mam potwierdzone, ale są takie teorie spiskowe, być może prawdziwe, że oni nawet sprzedają to po cenach dumpingowych, czyli de facto, tak jak pan redaktor mówił, oni mogą też podburzać te protesty, ale też mogli wywołać te niskie ceny, wiedząc, że one wywołają protesty rolników na całym świecie. I Rosja mocno eksportuje zboże po bardzo niskich cenach. Jest podejrzenie, że one są zbyt niskie jak na koszty.
Zaburza tym po prostu taką równowagę
tak,
rynkową.
Czyli i to jest fakt. Ale tak, zboże z Ukrainy, po pierwsze, mieliśmy od embargo na zboże z Ukrainy, ono w ogóle nie wjeżdżało i w tym okresie ceny zboża spadły w Polsce o 40%. To był pierwszy dowód, że to nie zboże z Ukrainy. Po drugie, na przykład w zeszłym roku import z Ukrainy zboża to był 1 milion ton, a my produkujemy w Polsce 35 milionów, czyli to był mniej niż 3%. Jak można mówić, że 3% to jest coś, co zalało? Żeby zalać, to nie można 3% w szklance zalać tutaj wszystko wodą i powiedzieć, że to zalało. To jest kompletne kłamstwo, że zalało to zboże. Ono ma jakiś wpływ, na pewno, ale to nie jest główna przyczyna i to jest wielkie, wielkie kłamstwo. Zielony Ład, mi się wydaje, że te hasło to ktoś wrzucił tam, dokleił, bo Zielony Ład kompletnie nie ma wpływu jeszcze na obecną sytuację. To jest wyzwanie dla rolnictwa, które trzeba załatwić, ale tą kwestię ugorowania tam się pojawiło, ale ono niczego nie załatwia, plus rolnicy nie wiedzą do końca, co im się nie podoba w Zielonym Ładzie. To też jakiś jest postulat taki przyklejony, a już hasło Polexit, które się pojawia na Polexit, jakieś bardzo negatywne hasła Unii Europejskiej, to my pokazujemy w raporcie, że sektor rolniczy jest sektorem, który najbardziej skorzystał na członkostwie w Unii Europejskiej. Mamy dopłaty bezpośrednie, dopłaty do projektów inwestycyjnych łącznie 300 miliardów złotych. Świętujemy 20 lat w Unii Europejskiej. Łącznie 300 miliardów złotych popłynęło do sektora rolniczego z Unii Europejskiej. Gdzie by było polskie rolnictwo? Ale fundusze nie są najważniejsze, bo wejście do Unii to jest wejście na rynek, na którym jest 450 milionów konsumentów. Polskie produkty są wszędzie na świecie albo z naszego zboża, ziemniaków są robione te produkty, które są sprzedawane wszędzie na świecie. Podam liczbę eksportu. Eksport produktów rolno-spożywczych w ciągu tych 20 lat bycia w Unii Europejskiej wzrósł z kilku miliardów euro do ponad 50 miliardów złotych euro. Dziesięciokrotnie wzrósł. Z tego
50 miliardów euro.
Tak, euro, czyli 230 czy tam miliardów złotych. Eksport, czyli to jest ta szansa. Także kompletnie nierealne te postulaty oderwane od rzeczywistej diagnozy. Chyba trochę podpuszczeni zostali przez kogoś ci rolnicy. Faktem jest, że opłacalność jest niska, ale też powiedzmy sobie, że spadamy z wysokiego konia, bo w poprzednich 2 latach opłacalność była bardzo wysoka, ekstremalnie wysoka.
No tak.
Jak mówimy o nadzwyczajnych zyskach w jakichś tam sektorach, to tutaj były hipernadzwyczajne,
Po prostu się przyzwyczajono do tego, tak?
No nie można porównywać do bardzo dobrego roku, trzeba do jakiejś średniej porównywać i wtedy to już inaczej wygląda. Plus w rolnictwie mamy cykle. To się już się odwraca. Już zaczynają ceny nawozów. O to chodzi, że ceny żyta, powiedzmy, czy tam zboża generalnie, może nie żyta, bo tutaj musiałbym to sprawdzić, gwałtownie spadły, a ceny nawozów, tych środków produkcji wolniej, ale już spadają. I za chwilę to będzie poprawione i to moim zdaniem...
Po prostu produkcja stanie się też
tańsza. Dużo mitów, kłamstw, przekłamań, problemy realne, przyczyny fikcyjne.
No właśnie, to jest ciekawy ten raport. Raport, który teraz zgubiłem, to się Ziarno Niezgody. No to zachęcamy do śledzenia również na stronie ifp.org.pl Ziarno Niezgody. Faktycznie też trzeba przy rolnikach patrząc na to tak, że no niektórzy pewnie stracili, bo jak rozumiem, to jest wszędzie, jak wszędzie w biznesie. Małe firmy też łapią zadyszki podwyżkami kosztów pracowniczych, energii i tak dalej. Tu rozumiem, produkcja też staje się droższa, więc im większy gracz, tym łatwiej mu się utrzymać, prawda?
Tak, dlatego w raporcie mamy kilka sekcji. Mamy mity, mamy fakty, mamy zagrożenia, bo co jeszcze nam grozi. Mhm. Mamy potencjał, szanse, tak, które są w naszym rolnictwie. I na końcu mamy rekomendacje. I rekomendacją jest to, że można, po pierwsze na przykład, gdyby rolnicy, mamy bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Mhm. Większe gospodarstwa sobie radzą lepiej z tą sytuacją, mają większą płynność, lepiej mogą zarządzać wahaniami cen, mniejsze, mają większą siłę przetargową, podpisywanie kontraktów, negocjowanie różnych warunków finansowych. No, porównując w ogóle, polskie rolnictwo jest bardzo rozdrobnione. Porównując do Unii Europejskiej, a już do Ukrainy, to bardzo. Ale być może, a w ostatnich latach było blokowane takie powiększanie gospodarstw rolnych, tak? Ale można to też rozwiązać na przykład poprzez zrzeszanie się, tak? Czyli należy, polityka rządu powinna być w promowaniu tworzenia, nie wiem, jakichś spółdzielni, kółek rolniczych, grup gospodarstw rolnych. Wtedy można lepiej to planować, mieć większą siłę przetargową. Po drugie, trzeba dostarczać rolnikom kompletnej informacji i różnych instrumentów, na przykład, bo tą sytuację można by było rozwiązać kontraktowaniem. Gdyby rolnicy mieli dłuższe kontrakty, być może nie zarobiliby tyle w tych dwóch latach poprzednich,
tak,
bo mieliby tą niższą cenę kontraktową, ale za to dzisiaj by mieli taką cenę, która by pozwalała im się utrzymać. No bo
no właśnie,
o to chodzi, coś że coś, trzeba nie, wygładzać tą cenę.
Dokładnie, że nie ma tak, że pik jest taki, gdzie są te hipernadmiarowe zyski, a potem są hiperspadki, nie, tak? No tylko właśnie lepiej zdrowo, tak?
Zdrowo i tutaj informacja, różne portale, rząd może to finansować, rozwój tej informacji, edukować. A kolejny element... My nie możemy też Zielony Ład, no bo jest hasło zablokować Zielony Ład. No ale jak, czyli postulat jest, że Polska, no to oznacza wyjście z Unii Europejskiej. Mm-hmm. No bo Zielony Ład to jest jakieś porozumienie, to jest wola też tych 450 milionów mieszkańców, może nie wszystkich, bo niektórzy ponoszą większe koszty, niektórzy mniejsze, no ale generalnie nie chcemy pestycydów, nie chcemy brudnego, niezanieczyszczonego środowiska. No i generalnie większość społeczeństwa nie chce negatywnych konsekwencji zmian klimatycznych. Zresztą rolnicy za to płacą,
tak,
no bo te zmiany klimatyczne są niekorzystne też dla rolnictwa. Czyli moim zdaniem nie ma odwrotu. Ten nurt rzeki pod tytułem Zielony Ład, on płynie. Można pewnie trochę to inaczej ustawić, ale zamiast narzekać i mówić, że to... Znaczy narzekać i zagrożenia trzeba pokazywać, ale trzeba coś robić. I na przykład w dopłatach bezpośrednich, które te w ogóle środki z Unii, w ostatnim okresie zostało przesunięte to na takie dopłaty bezwarunkowe, dopłaty za hektar.
Tak.
Mały, duży, produkuje, nie produkuje, jest efektywny.
Leżały nawet tam odłogiem, tylko po prostu był hektar.
Od hektara. A zredukowano część inwestycyjną. Właśnie odwrotnie, trzeba odpowiedzią by było przesunięcie tych pieniędzy do części inwestycyjnej, żeby ci rolnicy się przygotowali do Zielonego Ładu.
I byli gotowi i jeszcze czerpali z tego ewentualne korzyści.
A tutaj kompletnie to zredukowano, także jest wiele możliwości.
Bo na transformacji też można zarobić.
Można. Z drugiej strony też pokazujemy, że też na tranzycie zboża można zarobić tego z Ukrainy. Mm-hmm. Można zarobić na... Bo na przykład wielkim błędem i zaniechaniem było to, że nie rozbudowywano portów przeładunkowych dla zboża, które się zatkały. Były nawet jakieś środki... Rumunia rozbudowuje porty, wzięła pieniądze europejskie, a u nas nic się z tego nie robiło w tym zakresie. To by udrożniło ten przepływ. Druga sprawa, też rozwijać przetwórstwo, czyli branżę mięsną, drobiową, przeorientować się trochę i przetwarzać. Bo pamiętajmy, te ceny wywołane globalnymi trendami światowymi niższe zboża, z drugiej strony oznaczają tańsze pasze dla drobiu, dla bydła, dla trzody chlewnej. I akurat ci rolnicy mieli dobrze, także to nie jest jednoznaczna sytuacja. Moim zdaniem za dużo tych haseł źle postawionych. Pojawiają się tam niestety politycy na tych protestach i wtedy...
No to wiadomo. To...
Jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o politykę, jeżeli na protestach, a nie szukamy rozwiązań. I znowu mamy od dołka do dołka, od kryzysu do kryzysu, od protestu do protestu. Potrzebujemy planu, również tutaj planu.
Jak patrzę na tweety, wpisy na X-ie prawej strony Prawa i Sprawiedliwości, w dużej mierze Konfederacji też, ale Prawa i Sprawiedliwości, bo oni odeszli z rządu, są teraz w opozycji, to niebywałe, jak naprawdę są bardzo bliscy sprawą rolników. Aż serce się raduje, jakoś przez 8 lat nie potrafili, nagle pstryk i już. Ale dobra, zostawmy to jest polityka i kończymy. I krótko teraz na sam koniec, bo pytanie z tezą trochę w miniaturce naszej rozmowy. Brak kasy na 100 konkretów ze znakiem zapytania. Jaka jest konkluzja?
Musimy po pierwsze zrobić plan na jedną albo dwie kadencje, bo takie są wyzwania, bo wydatki na armię i te cele są w długim okresie. Musimy ustawić priorytety. Nie wiem, czy VAT na beauty to teraz jest priorytet, może inny. Trzeba to przeliczyć, które z tych konkretów dają największe efekty ekonomiczne i tak dalej, bo są tam i pozytywne, i są takie, które ja oceniam negatywnie. I musimy te, dostaniemy w maju rekomendacje od komisji, są jakieś możliwości rynkowe, zagrożenia i te puzzle trzeba ułożyć. Ja uważam, że te najdroższe konkrety, które tam są nierealne w bieżących warunkach do realizacji w krótkim okresie. Być może w ciągu dwóch kadencji można, ale trzeba się zastanowić, czy chcemy kwotę wolną, czy chcemy silną armię i wysoką jakość usług w edukacji. To jest wybór. Nie da się mieć tego
i zjeść ciastka.
Musimy to zrozumieć i stanąć w prawdzie na nogach.
Doktor Sławomir Dudek, założyciel i prezes Instytutu Finansów Publicznych, ekonomista, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, był gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Ja nazywam się Paweł Orlikowski. Zachęcam do śledzenia wszystkich naszych programów, subskrybowania, komentowania, zostawiania łapek. Do zobaczenia, do usłyszenia.